Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś przenosimy się do Wielkopolski, do Rogalina. Rezydencja Raczyńskich w Rogalinie, historia, kultura, patriotyzm to temat, który podejmujemy z naszymi gośćmi, których witamy w studiu, a są nimi profesor doktor habilitowany Jan Skuratowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
Piotr Wilanowski, mieszkaniec Rogalina.
Dobry wieczór.
I Mikołaj Pietraszak-Dmowski z Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Przenosimy się do Rogalina. Czym jest Rogalin dziś, a jaka jest jego historia jako miejscowości, jako rezydencji, pałacu i tego wszystkiego, co stanowi o bogactwie tej części Wielkopolski, dokładnie 20 km od Poznania.
Dla wielu z nas, chciałoby się powiedzieć, oś świata przechodzi przez Rogalin, bo jesteśmy z tym miejscem niezwykle związani. No ale zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy wiedzą, gdzie leży Rogalin i dlatego trzeba to przybliżyć. Rogalin jest położony, jak ojciec powiedział, 20 km od centrum miasta, a więc bardzo blisko olbrzymiej aglomeracji liczącej milion mieszkańców, mianowicie Poznania. Rogalin geograficznie leży bardzo blisko przełomu rzeki Warty, która skręciła w kierunku dzisiejszego Poznania, czyli na północ. I to miejsce było prawdopodobnie w przeszłości, tak sądzę, nazywane Rogiem. Mieszkaniec pierwotny, jakiś właściciel czy jakiś kmieć, który tam mieszkał, a może rycerz, miał zapewne takie imienisko Rogala. A więc miejsce Rogali to Rogalino pierwotnie, później Rogalin. Proweniencja jest bardzo stara. W dokumentach Rogalin pojawia się w 1247 roku, kiedy część wydzielonej wcześniej ujazdem książęcym Włości trafia do kapituły poznańskiej. I wtedy powstaje dzisiejsza wieś Rogalinek jako odrębne miejsce i nowa wieś Rogalino Wielkie, czyli dzisiejszy Rogalin. To miejsce zaczyna swoją karierę, można powiedzieć, po roku 1294, kiedy ówczesny właściciel uzyskuje od Przemysła II prawo założenia wsi na prawie niemieckim, a więc bardzo nowoczesny sposób organizacji wsi, tak pod względem formalno-prawnym, społecznym, jak i również przestrzennym. Rogalin leży w dzisiejszej gminie Mosina, w powiecie poznańskim, bardzo blisko Warty. W zasadzie można powiedzieć, że nad Wartą. Miejsce to przez setki lat było skromną wsią szlachecką, za bardzo nie wyróżniającą się. Właściciele to była albo miejscowa odwieczna szlachta, czyli ród rogaliński herbu Łodzia, albo następni właściciele, którzy mieli tam części albo całość. Wreszcie dwie ważniejsze rodziny, Unrugowie i Szlichtyngowie, którzy mieli duże włości i nigdy w Rogalinie nie mieszkali. Wiemy z historii, że była to kolebka bardzo niezwykłej postaci w historii Polski, mianowicie Krzysztofa Arciszewskiego, który był pierwszym dowódcą, pierwszym generałem artylerii w Polsce, a wcześniej był admirałem floty holenderskiej i zrobił światową karierę tak naprawdę. Zresztą był to Szaławiła, Banita Polski, w ogóle postać bardzo malownicza, ale też to jest taka postać, no, jedyna przez kilkaset lat, która wybiega, wychodzi poza Rogalin w szeroki świat. I wreszcie ostatni szlacheccy, można powiedzieć, tacy stricte szlacheccy, średnio zamożni właściciele, to rodzina Krzyżanowskich, herbu Świnka, która w 1766 roku sprzedaje tę lichą wioskę, jak napisał w pamiętnikach nabywca, Kazimierzowi Raczyńskiemu. Z rodziny, która pnie się po szczeblach drabiny społecznej, żeby w XVIII wieku, w drugiej połowie, za czasów Stanisława Augusta, osiągnąć pozycję magnacką. Trzeba pamiętać, że Wielkopolska nie ma tych słynnych królewiąt. To jest w zasadzie prowincja dosyć zapyziała, zachodnia, w której niewiele się dzieje. I nie ma tam jakichś wielkich magnackich rodów. I nagle ten Rogalin, mała, licha wioska nad Wartą, piaszczysta, za Puszczą Poznańską, patrząc od strony Poznania, trafia w ręce nowoczesnego człowieka, który chce zrobić karierę polityczną i ją robi, bo Rychło później zostaje starostą generalnym Wielkopolski, który no, ma ambicje co najmniej ogólnopolskie. I wtedy powstaje pałac, który do dzisiaj uchodzi za jeden z najpiękniejszych domów w Polsce, a no, my pewnie uważamy, że jest najpiękniejszym pałacem w Wielkopolsce.
Rozmawiamy dzisiaj o rezydencji Raczyńskiej w Rogalinie, o historii, o kulturze, o patriotyzmie. Tutaj pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski przedstawił nam etymologię, historię, początki Rogalina. Panie profesorze, poprosilibyśmy o takie przedstawienie rodu Raczyńskich, ich wkład w budowę naszego państwa, w naszej myśli politycznej, myśli też patriotycznej i budowę naszej polskiej kultury.
Ja myślę, że ten pałac wzniesiony w tym specyficznym miejscu, bo on miał powstać pierwotnie zupełnie gdzie indziej, w Białośliwiu nad Notecią, ale ze względu na sytuację po pierwszym rozbiorze Polski, Raczyński ostatecznie kupił wtedy Rogalin i tu ulokował. Jest to jeden z najciekawszych pałaców późnobarokowych. Moim zdaniem oparte o wzory francuskie, co taki pałac i angielskie, bo te ćwierćkoliste galerie takie paladiańskie są cechą charakterystyczną. I to była rezydencja na wysokim poziomie, o czym świadczy to, co ocalało z tego pałacu, bo nie wszystko, część była przecież, były ciągłe zmiany, były przeróbki. I to jest jeden z najciekawszych pałaców, bo właściwie on zawiera sobie cały ten program XVIII-wiecznego pałacu, pałacu Entrecour et Jardin, czyli zewnętrznego dziedzińca, znaczy dwóch dziedzińców zewnętrznych, prawda? Potem samego podjazdu pod pałac, dwóch oficyn, jednej domku kawalerów, jeżeli możemy takiego użyć określenia oficyn dla gości i drugiej kuchni, wspaniałej kuchni, która niestety wiele dziesiątków lat temu została rozebrana, zamieniona na pomieszczenia użytkowe dla muzeum, ale to jeszcze chyba było już dawno. I wspaniałych wnętrz, które można powiedzieć ocalały, bo pałac ten mimo degradacji, mimo okupacji, gdzie weszły tam jakaś szkoła Hitlerjugend, meble zostały wywiezione, część wnętrza została przebudowana, no, w guście hitlerowskim zresztą. I mimo tego wieloletniego trwania remontu, bo on trwał chyba 40 lat, tak dobrze mówiąc, bo jak ja przyszedłem na studia w 1965 roku, to już mówiło się o remoncie, a dwa lata temu oddano pałac do użytku, więc to są... Ale to nie o tym rzecz. Ja myślę, że po Kazimierzu Raczyńskim, który pełnił poza tym, że był starostą generalnym Wielkopolski, czyli może namiestnikiem królewskim w Wielkopolsce, to była bardzo ważna funkcja w państwie polskim od czasów Kazimierza Wielkiego. Pełnił jeszcze, był szefem rządu, był szefem policji, czyli ministrem spraw wewnętrznych, szefem rządu, można powiedzieć. W dzisiejszej nomenklaturze był premier państwa, więc angaż tego człowieka, wyskoczenie do góry, było niebywałe zupełnie. Sądzę, że zatem szły odpowiednie ambicje. Ten pałac jest pałacem niezwykle okazałym, prawda? Ten projekt tego rozwiązania jest niezwykle okazały. No i potem przejmują to dzieci, przejmuje córka ożeniona z bliskim krewnym, prawda, Filipem Raczyńskim, generałem Filipem Raczyńskim i potem kolejne dzieci, które w gruncie rzeczy utrzymują tą całą sytuację. Właściwie ten obiekt cały czas jest wzbogacany, dokładane są kolejne elementy, wyposaża się w nowe elementy we wnętrza. Wreszcie w pewnym momencie jeden z wybitniejszych ludzi buduje specjalny pawilon w początku XX wieku na swoje zbiory dzieł sztuki. No i trzeba pamiętać, że jeszcze z tych dwóch synów Filipa Raczyńskiego, czyli Edward, słynny twórca Biblioteki Poznańskiej, twórca jeszcze szeregu innych rzeczy, i Atanazy, twórca znakomitej kolekcji obrazów w Berlinie, pałacu, ambasador pruski w Portugalii, autor szeregu pozycji o sztuce portugalskiej, do dzisiaj aktualnej, prawda? I te dwie linie rozeszły się, ale w gruncie rzeczy one dały to bogactwo tego pałacu, bo to się w pewnym momencie wszystkie te zbiory się połączyły i to jest jedyne takie miejsce. Właśnie, znaczy, proszę ojca, można powiedzieć, że jest więcej takich miejsc, bo dla mnie obok Rogalina jest jeszcze Kurnik. Wszystkimi konotacjami, wszystkimi znaczeniami, prawda? Całą działalnością Tytusa i Jana Działyńskich, ale to jest równorzędne. To są miejsca, które bez których
Panie profesorze, o kurniku już rozmawialiśmy, więc w ramach rozmów niedokończonych kiedyś, więc dobrze, że pan o nim mówi, przypomina, bo to też świadczy o tym, że nie chcemy gloryfikować jednych, zapominając o innych miejscach. Natomiast gdy zatrzymujemy się w Rogalinie, to mówimy o Rogalinie jako miejscu, ale też mówimy o osobach, które tworzyły i przez wniesienie Rogalina na szczyty sławy też wyniosły myśl polską i też ukazywały, jaką potęgą był polski ród, czy polska myśl, czy możemy tak powiedzieć, dlatego
możemy,
to przetrwało?
Możemy, bo ja mam z Rogalinem tego rodzaju kontakt, że 18 grudnia 1990 roku, bardzo dawno temu, kiedy byłem członkiem świeżo wybranej Rady, Nowej Rady Miasta Poznania, właściwie postawiłem wniosek o nadanie obywatelstwa honorowego. To był pierwszy w tej nowej kadencji, po zmianie całkowitej systemu, bo dawniej to wiadomo, jak traktowano, rozdawano te godności dygnitarzom rozmaitym. Natomiast był pierwszy wniosek, ja ten wniosek postawiłem i pamiętam, nie zapomnę do dzisiaj tego 65 rąk do góry. Większość tych radnych nie bardzo kojarzyła, kto to jest hrabia Raczyński, to jest prezydent Raczyński, bo to tak było. To była sytuacja, jak samo nikt nie wiedział, kto to był prezydent Cyryl Ratajski. Po 4 latach naszej roboty historycznej wszyscy, prezydent Ratajski wygrał konkurs kiedyś potem na najlepszego prezydenta, ale też na 90 roku nikt tego nie wiedział, bo to wiedzieli fachowcy, wiedzieli maniacy, prawda? I tak dalej. I wtedy powiem, że to był szok, prawda? Ręce poza regulaminem, przewodniczący Rady zgodził się na wejście moje, wniosłem uchwałę, uchwała została przyjęta, po czym 30 następnego roku lipca byłem w Londynie, zawożąc z przewodniczącym Rady Tomkiem Sokowskim, profesorem Zagórskim, znakomitym polonistą z Wilna zresztą, już nieżyjącym, zawieźliśmy te klucze, zostaliśmy przyjęci. Potem jeszcze w międzyczasie wydaliśmy książkę słynną Rogalin i jego mieszkańcy za zgodą depozytariusza praw autorskich, bo to w Polsce było zakazane. Przecież wiadomo, Raczyński był prezydentem na uchodźstwie. No to,
myślę, że ten wątek, panie profesorze, Edwarda Bernarda Raczyńskiego jako prezydenta przyjdzie nam jeszcze określić.
Znaczy, jeśli ojciec bardzo pozwoli. Trzeba odnosić Raczyńskich do dzielnicy, która ich wydała. To są Wielkopolanie przez całe pokolenia, którzy jednak zdecydowanie ponad ten region wyrastają. I co jest bardzo niezwykłe, Poznań przez długi czas był miastem niezwykle mieszczańskim. Jeszcze przed wojną uchodził za bardzo mieszczańskie miasto w Polsce. Wiadomo, mieszczaństwo zawsze z rezerwą odnosiło się do szlachty, a potem do arystokracji. Inaczej było z Raczyńskimi. Mówiliśmy o Kazimierzu Raczyńskim, o jego wielkich ambicjach i ogólnopolskiej karierze, ale to był człowiek rzeczywiście z schyłku baroku, tak ja go postrzegam, który doskonale umiał znaleźć się w różnych zapewne intrygach, nawet pewnie skorzystał z rozbiorów, ale już jego syn jest bardziej oświeceniowy, a dwaj wnukowie to są zupełnie postacie z innej bajki. To są dwaj bracia, których można odnieść europejsko do braci von Humboldt. Dwaj bracia, którzy są z jednej strony może romantykami, a z drugiej strony zaczynają działalność niezwykle pozytywistyczną. I dlatego Raczyńscy zawsze tak dobrze się w Wielkopolsce kojarzyli, bo mieli wielkie zasługi dla miasta Poznania i dla regionu. Tak jak dziad Kazimierz Raczyński, to schyłkowy okres I Rzeczpospolitej. Tak oni znaleźli się ze swoją działalnością w okresie rozbiorów. Pierwszy Edward Raczyński w rodzie, Edward I nazywany przez nas w ten sposób, ma olbrzymie zasługi. Człowiek skąpy dla siebie. Piszą pamiętnikarze, że nie można było poznać po nim wielkiego pana, aż kiedy się nie odezwał. Człowiek skromny, który nie dba o siebie, ale dba o społeczeństwo. Ma olbrzymie zasługi dla kraju. Zaczyna publikować ważne dzieła, ważne źródła do historii Polski. Jest regionalistą, jest archeologiem. Zaprowadza w Poznaniu pierwsze nowoczesne wodociągi i tworzy zdroje uliczne, dostępne publicznie. Buduje nadzwyczajną zupełnie bibliotekę, z której czyni fundację, Bibliotekę Raczyńskich, za komuny, żeby tych Raczyńskich i nie daj Boże, żeby nie było jakichś konotacji tutaj z prezydentem Edwardem Raczyńskim na uchodźstwie, przemianowaną na Bibliotekę imienia Edwarda Raczyńskiego, tego pierwszego, który był dobry, że tak powiem. Wreszcie Edward I Raczyński, oprócz biblioteki, o której napisał, że jest to biblioteka według statutu dostępna każdemu bez względu na stan. To jest około 1820, prawda? On czyni z niej rzeczywiście publiczną instytucję, dostępną dla każdego bez względu na narodowość, na stan i tak dalej. To jest wreszcie twórca Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej i mecenas, który doprowadził do powstania słynnej rzeźby przedstawiającej pierwszych historycznych władców Polski. Edward Raczyński jest wielkością, która w zasadzie obecna jest w kulturze polskiej do dzisiaj. Chociażby dlatego, że gabinet medalów polskich nadal jest cytowany w literaturze numizmatycznej. To były wielkie, wielkie dzieła. I ta tradycja idzie aż do ostatniego, właśnie wspomnianego tutaj prezydenta Edwarda Raczyńskiego, który sam o sobie mówił, myśląc o rodzinie, że jest depozytariuszem dóbr narodowych. To było podejście bardzo niezwykłe, którego życzylibyśmy sobie, żeby było więcej w naszych czasach. Mianowicie, że jeden powie Bóg, inny powie los, powierzył nam jakiś fragment Polski. Dał nam w związku z tym jakieś możliwości i co za tym idzie obowiązki, ale my ich nie wykorzystujemy egoistycznie, tylko dzielimy się nimi z innymi. Tak było z ojcem prezydenta, Edwardem Aleksandrem Raczyńskim, który był wielkim działaczem dbającym o sztukę. Był też wielkim kolekcjonerem, który w latach 1909-12 wybudował przy pałacu w Rogalinie swoją galerię, która od początku była galerią publiczną, dostępną z zewnątrz dla publiczności. No i w związku z tym w tej tradycji właśnie prezydent RP na uchodźstwie, który miał taką swoją dewizę z wiersza swojego autorstwa, daj mi dla ciebie żyć, mój kraju drogi. No to już samo wskazuje na to, jak bardzo to było nakierowane jednak na działalność publiczną. I prezydent Edward Raczyński postanawia w 1990 roku utworzyć fundację. Bardzo skromnie, nie nazywa ją Fundacją Raczyńskiego albo Edwarda Raczyńskiego. Nazywa ją Fundacją imienia Raczyńskich. Sam jest twórcą, ale odwołuje się do swoich przodków i ofiarowuje wszystko to, co przetrwało ze zbiorów rogalińskich, fundacji. Tworzy tę fundację w 1990 roku. Nie zostawia sobie ani rodzinie zupełnie nic. Trzy córki zgadzają się na ten gest. No i to jest gest, jakich mało w historii Polski w zasadzie, a co najmniej w XX wieku, porównywalny z gestem pani profesor Lanckorońskiej czy pana profesora Ciechanowieckiego, twórców fundacji. Przy czym w przypadku Rogalina niezwykłość polega na tym, że prezydent w 90 roku tworzy fundację, której przekazuje zbiory i swoje prawa własnościowe do pałacu, parku i majątku ziemskiego, czyli do całej rezydencji, która od 1766 roku, jak powiedzieliśmy, jest gniazdem rodziny. W zasadzie nie chce poza nazwą i miejscem w zarządzie niczego dla siebie ani dla swojej rodziny. Robi to u schyłku życia. Ma wtedy 99 lat. Umiera w roku 1993 jako ostatni z rodu. No i to jest wielka patriotyczna manifestacja w zasadzie w Poznaniu i w Rogalinie, którą wszyscy przeżyliśmy. Byliśmy osobiście. W Rogalinie pojawiło się kilkanaście tysięcy ludzi, bo tak bardzo przemówiło do ludzi to, że symbol polskości, symbol trwałości państwa polskiego, ambasador Polski, zawodowy dyplomata, ostatni z rodu i wreszcie prezydent na uchodźstwie, nie może wrócić za życia, ale jego życzeniem jest, żeby być pochowanym w rodzinnej krypcie w Rogalinie. No i to jest taka klamra, która zamyka właśnie tych parę pokoleń Raczyńskich, myślących o innych, a nie o sobie.
Jeszcze o Edwardzie Bernardzie Raczyńskim, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, będzie mówić o jego dokonaniach, zwłaszcza jako dyplomaty podczas II wojny światowej. Pozostańmy na dalszą chwilę w Rogalinie. Pan Piotr Wielnowski, mieszkaniec Rogalina. Mapy, architektura, nie tylko ta związana z pałacem, obiektami o wymiarze budynków, ale również ta architektura przyrodnicza zachwyca w Rogalinie. Prosimy o zobrazowanie nam i przybliżenie tego, czym jest Rogalin, zwłaszcza dziś.
Rzeczywiście Rogalin jest bardzo dobrą realizacją takiego kanonu budowli rezydencjonalnej, tutaj wspomnianego wcześniej, zwanego między dziedzińcem a ogrodem. Tutaj na starych mapach możemy przedstawić, jak wyglądał Rogalin w początku XIX wieku. Ta oś główna założenia sięgająca od kaplicy po koniec ogrodu za pałacem ma aż 800 metrów długości. Jak na polskie warunki jest to bardzo okazała realizacja. Różne szczegóły tej rezydencji pokazują, że jest ona zrealizowana właśnie w porządku francuskim, jak chociażby kurza stopka, tutaj takie charakterystyczne skrzyżowanie przed mostem na okresowo zalewanej fosie. Pałac jest niezwykle umiejętnie z tą całą osią założenia wkomponowany w dolinę rzeczną rzeki Warty. Budowany jest na skarpie, która ma około 20 metrów wysokości, opada w kierunku rzeki Warty. Warta w tym miejscu bardzo szeroko wylewała wówczas i dzisiaj też jej się to czasami zdarza, mimo zbiornika retencyjnego na Jeziorsku. Także woda, znaczy rzeka płynie od pałacu w odległości około 1,5 km, ale wylewy tej rzeki zbliżają wody tej rzeki na odległość 30 metrów do najniżej położonych budynków pałacowych. Budowla jest oczywiście, tutaj już o wielu elementach wspomniano, na wschodnim krańcu założenia mamy kaplicę z kryptą grobową rodziny Raczyńskich, ona była w randze kościoła, aczkolwiek rodzina jeździła tak naprawdę na mszę do Rogalinka, a tutaj odbywały się generalnie uroczystości pogrzebowe. Jest ona kopią rzymskiej świątyni, która do dzisiaj stoi w nim we Francji. Jest ona zgodnie z napisem na frontonie poświęcona Marcelinowi Lubomirskiemu, kuzynowi Edwarda i Atanazego, z którym razem walczyli w kampanii napoleońskiej. Jako młodzi ludzie praktycznie wbrew woli rodziców uciekli z domu, zaciągnęli się do wojsk napoleońskich, walczyli bardzo skutecznie, bo obydwaj oznaczeni zostali orderem Virtuti Militari. Niestety Marcelin ginie w bitwie pod Sandomierzem i to jest taki przyczynek do tego, żeby Edward Raczyński jako świeży właściciel Rogalina wznieść właśnie tą kaplicę i w
uczyć tym świętego Marcelina.
Tak.
Bo to jest, jeśli Piotr pozwoli, to ja to uzupełnię. To jest świątynia, która wzorowana jest na świątyni rzymskiej. I Edward I jako wybitny erudyta wiedział, że nie można napisać Sancto Marcelino, bo to się będzie kłócić z rzymską architekturą. Więc wybrnął z tego, używając słowa divus, czyli półbóg, heros. Więc na zewnątrz jest napisane Divo Marcelino, na ołtarzu jest napisane Sancto Marcelino. Chodziło oczywiście o wezwanie katolickie świętego Marcelina, ale to był kościół pamiątkowy, który miał przypominać tego bardzo młodo poległego kuzyna.
W podziemiach jest krypta grobowa, tutaj zilustrowana. Ona ma taki neoromański charakter. Na przykład mamy też...
To znaczy, może tutaj dodamy, że to jest krypta rodowa, gdzie wiele pokoleń rodziny Raczyńskich spoczęło i gdzie pochowany jest również właśnie wspominany tutaj pan prezydent Edward Raczyński, zmarły w 1993 roku.
Tutaj mamy akwarelę, którą namalował Atanazy Raczyński w 1838 roku. Ona przedstawia ogród za pałacem. On w podobnej wersji, jak ją tutaj oglądamy, funkcjonuje do dzisiaj, więc jest na pewno dużą atrakcją. Jeden z nielicznych ogrodów rokokowych w Polsce tak wiernie zachowanych, który w gruncie rzeczy w większej części jest... bazuje na roślinach oryginalnych, które były sadzone wtedy, kiedy Raczyńscy budowali pałac. Dookoła całości jest park krajobrazowy, park popularnie zwany angielskim. On miał zawsze taki bardzo charakter bardzo pierwotny, czyli nazywano to wówczas parkiem romantycznym, czyli taki, w który jak najmniej ludzie ingerowali. Były wytyczone tylko ścieżki, ale w zasadzie w większości przyroda rządziła się tam sama. Od wieków obecne stare, wielkie dęby w Rogalinie były zawsze chronione przez rodzinę Raczyńskich do tego stopnia, że dzisiaj mamy jedno z największych skupisk starych dębów na pewno w Wielkopolsce, a jedno z większych w Europie, bo w Rogalinie zachowało się około 1430 dębów o obwodzie przynajmniej 2 metrów. Najgrubsze z nich mają ponad 9 metrów. I jeden z nich, któremu po wojnie nadano imię Rus, ma dzisiaj 9 metrów, ponad 30 centymetrów obwodu. Jest mu przypisany wiek około 850 lat. I to jest najstarsze drzewo, które zostało zbadane metodami naukowymi i jego wiek został potwierdzony. Czyli najstarszy dąb w Polsce właśnie zbadany naukowo rośnie w Rogalinie. Gdyby tego było mało, oczywiście ta niezwykła dbałość o to, żeby zachować ten świat przyrody rodzimej, żeby to też była forma wyrazu patriotyzmu, by otoczenie Rogalina zachowało ten swój pierwotny, odwieczny charakter tych ziem. W związku z tym dzisiaj mamy tego owoce chociażby w postaci owadów, które już w wielu miejscach nie funkcjonują. To jest jeden z największych z kuskowatych, koziorog dębosz, który właśnie niestety zajmuje się tym, żeby skracać życie tych najstarszych dębów, bo tylko tam się zasiedlają larwy tego kozioroga. On jest oczywiście pod ścisłą ochroną. Jego rzadkość występowania powoduje, że jest objęty ścisłą ochroną i wpisany do Czerwonej Księgi. I w związku z tym panuje taki pozorny dylemat, cóż chronić, czy kozioroga, czy dęby. No oczywiście wiadomo, że dąb nie jest zagrożonym gatunkiem w Polsce. Ochrona dąbrowy rogalińskiej powinna polegać na tym, żeby sadzić, żeby ją odnawiać, żeby ona trwała po wsze czasy. A koziorog dębosz powinien się zajmować tym, czym się zajmuje najlepiej, czyli degradować te osobniki, które rzeczywiście już są niezwykle osłabione, słabe i w procesie kolejnego tworzenia kolejnych pokoleń żołędzi nie powinny brać udziału. Także dzięki rodzinie Raczyńskich rzeczywiście mamy utrwalony wyjątkową sytuację w Rogalinie, bo mamy obiekt, który on nigdy nie miał granic. On zawsze był połączony z otoczeniem, z tym rozległym majątkiem, który otaczał bliskie otoczenie pałacu i parku. Nigdy nie budowano żadnych ogrodzeń, ponieważ to było zawsze jedność. Także zachowanie tej całości wydaje się niezwykle istotne, ponieważ takich miejsc w Polsce już jest bardzo mało. Wiele obiektów o takiej niepodważalnej randze, jak chociażby Wilanów czy inne obiekty, zostało już niestety przez urbanizację nieodwracalnie zmienione. A tutaj Rogalin miał do tej pory tyle szczęścia, że to otoczenie Rogalina nie uległo urbanizacji, a jeżeli to w niewielkim stopniu. I w związku z tym jest szansa na to, jedna z nielicznych szans w tej chwili już w Polsce, żeby właśnie takie założenie pokazać w przyszłości kolejnym pokoleniom, które będą się rodziły, żeby móc wytłumaczyć, co to jest rozłóg pól, co to jest na przykład ziemia sołecka. To wszystko jest jeszcze w Rogalinie zapisane, czytelne i obecne. I my powinniśmy starać się w jak największym stopniu zachować to dla przyszłych pokoleń, bo to w gruncie rzeczy w niewielu miejscach jeszcze jest możliwe do pokazania.
Dziękujemy. Pan Piotr Wilanowski.
Jeśli można. Właśnie pan Piotr Wilanowski przed chwileczką powiedział o tym, dlaczego Roganin jest taki niezwykły. I tutaj nigdy nie za wiele powtarzać, że to jest niewątpliwe dobro narodowe, które zdecydowanie swoim znaczeniem wybiega poza region Wielkopolski. To jest perła, myślę, że całej Polski i na to składa się kilka różnych powodów. Po pierwsze położenie, bardzo piękny krajobraz, wyzyskujący od co najmniej XVIII wieku. Położenie geograficzne, czyli dwa środowiska, tak zwane łęgi, mówiąc po wielkopolsku, czyli łąki i pastwiska w Dolinie Warty, kiedyś o wiele częściej zalewane, bo nawet dwa razy w roku, dzisiaj o wiele rzadziej, bo jest zbiornik retencyjny, który hamuje te wylewy. No i potem Wysoczyzna, na której są pola. Raczyńscy, jak mówiliśmy już o tym, to była rodzina niezwykle światła w każdej swojej epoce. W każdym pokoleniu. I kiedy inni nie dbali o te metuzalemowe drzewa, to Raczyńscy w tym czasie już podejmowali ich ochronę. Bo przecież jeśli dąb ma 800 lat, prawda, no to w XVIII wieku mógł być ścięty jako całkiem stary, ale nie dotrwać do dzisiejszych czasów. A jednak dzięki Raczyńskim ta Dąbrowa przetrwała. Raczyńscy mieli wzorce, bardzo dobre wzorce niemieckie i angielskie i kształtowali, tak jak powiedział pan Piotr Wilanowski, nie tylko najbliższe otoczenie swojego domu, pałacu, ale również cały majątek. On miał być bardzo malowniczy i na tamte czasy również nowoczesny. W związku z tym dużo zadrzewień śródpolnych, obecność pojedynczych dębów albo całych grup drzew wśród pól. Czyli z jednej strony majątek produkcyjny, ale z dbałością właścicieli i zarządców, żeby to było miejsce piękne, które urzeka swoim charakterem. W Rogalinie to przetrwało. Jest piękny pałac, wspaniały pałac, jest cudowny zupełnie kościół i do tego dochodzi tradycja ludzi, bo przecież to ludzie stworzyli to miejsce, to oni dokładali w poszczególnych pokoleniach coś od siebie, nie rujnując przeszłości i oni dbali o to również, co zastali. W związku z tym jest tradycja pałacu, zbiorów i krypty i całego kościoła. To jest wreszcie również majątek, który tutaj w tej chwili nasi widzowie mogli obejrzeć, który do dzisiaj zachował swój rolniczy charakter. My jesteśmy bardzo blisko w Rogalinie wielkiego miasta. Jesteśmy kilkanaście kilometrów od centrum miasta, a Rogalin wygląda tak prawie jak w XIX wieku. I to jest pewna wartość tradycji tego miejsca, która przejawia się na przykład w tym, że my miejscowi do dzisiaj używamy nazw miejscowych, żeby określić precyzyjnie topograficzne, charakterystyczne miejsca. W Rogalinie, który ma jakieś 2000 hektarów, obręb geodezyjny, funkcjonuje około 120 nazw miejscowych, które odnoszą się do różnych charakterystycznych punktów, na przykład dąbie albo dąbki, albo błonie, albo kapustniki, albo madzidołek odnoszący się do świętej pamięci Magdaleny Król, która tam swój drób trzymała. Tych nazw jest mnóstwo i one również budują tę sferę niematerialną dziedzictwa. Prawda? To wszystko przetrwało. Przewaliła się II wojna światowa, okupacja. Było kilkadziesiąt lat komunizmu i oto kilkanaście kilometrów od centrum miasta przetrwał dom niezwykle zasłużonej rodziny polskiej, który trwa w naturalnym otoczeniu. I Fundacja Raczyńskich, której członkiem zarządu jestem i dla której zarządzam gospodarstwem, stara się w majątku ziemskim, który jest w dzierżawie, stara się nowoczesnymi metodami tak gospodarować, żeby te elementy krajobrazu, tego dziedzictwa zachować. Dlatego też tę słynną Dąbrowę Rogalińską na Łęgach Rogalińskich, czyli w Dolinie Warty, na Łąkach i Pastwiskach, staramy się w taki sposób wykorzystywać rolniczo, ekstensywnie, ale tradycyjnie, żeby jak najmniej ingerować w to, co zastaliśmy i dla przyszłych pokoleń to utrzymać. I stąd chociażby owce. Jest takie słynne porzekadło polskie, że kto ma owce, ten ma co chce. Prawda? Ono jest dawno nieaktualne. W tej chwili mówi się, kto ma owce, ten baran. No więc my te owce mamy dlatego, żeby trzymać ten krajobraz takim, jakim on był. Bo oczywiście niewiele z tej produkcji mamy, ale liczy się tradycja tego miejsca. Te miejsca były zawsze wypasane. One zostały przez tych setek lat zachowane w dotychczasowym kształcie właśnie poprzez rozważne i odpowiedzialne również rolnictwo. No więc to tyle, uzupełniając właśnie tutaj słowa pana Wilanowskiego.
Jeżeli można jeszcze coś dodać, to oczywiście nie tylko my jesteśmy zachwyceni Rogalinem, ale również szereg placówek naukowych docenia to, co Raczyńscy po sobie zostawili. Dzisiaj obszar majątku Rogalińskiego jest objęty szeregiem form ochrony. Mamy tutaj Rogaliński Park Krajobrazowy, mamy Naturę 2000 w dyrektywie ptasiej i siedliskowej. Właśnie te siedliska, które przetrwały dzięki rodzinie Raczyńskich w otoczeniu ich rezydencji, są dzisiaj przedmiotem ochrony, bo zawierają w sobie dobro biologiczne, jak chociażby wspomniany koziorog Dębosz, pachnica dębowa, właśnie te wiekowe dęby,
obry,
orły, siedliska, jak chociażby murawy kserotermiczne, czy łąki selernicowe. To są rzeczy, które już u nas przestają funkcjonować przez wzrastającą urbanizację, a w Rogalinie one cały czas jeszcze są obecne. I to jest właśnie takie wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce, które no, absolutnie zasługuje na to, żeby utrwalać je po wsze czasy, bo tutaj jej walory tego miejsca edukacyjne czy jakiekolwiek inne są absolutnie wyjątkowe.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych, drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnym, czyli jesteśmy w rezydencji Raczyńskich w Rogalinie. Mówimy o historii, o kulturze, o patriotyzmie, mówimy też o zachowaniu tego dziedzictwa, które pozostawili po sobie Raczyńscy, szczególnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Edward Bernard Raczyński, który wszystko to przekazał dla dobra narodowego, tworząc Fundację imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zapraszamy Państwa do tworzenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony ukazują się na Państwa ekranach. Czekamy na Państwa pytania, spostrzeżenia do dzisiejszych gości. A są nimi profesor dr habilitowany Jan Skuratowicz, Piotr Wilanowski i Mikołaj Pietraszak-Dmowski. Wiemy, że w Rogalinie bywał też Adam Mickiewicz, ale nie o Mickiewiczu dzisiaj, tylko na ten czas, na ten moment naszych rozmów. O Edwardzie Bernardzie Raczyńskim. Kim była ta postać, jaka jest jego rola w budowaniu dyplomacji, w budowaniu obrony państwa polskiego? No i też wiemy, w uświadamianie Zachodu, co działo się podczas II wojny światowej na terenach Rzeczypospolitej, a ten los zgotowali nam Niemcy, jego starania, by cały świat dowiedział się o tym i potem późniejsze jego działania. Będziemy wdzięczni, gdy o tej postaci przy okazji Rogalina i Raczyńskich dowiemy się troszeczkę więcej.
Pan prezydent Edward Raczyński urodził się jako drugi syn z małżeństwa Róży z Potockich i Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Edward Aleksander Raczyński, dodajemy drugie imię, żeby rozróżnić Raczyńskich, bo to jest jedno z dwóch najczęstszych imion w rodzinie, Edward i Roger. Edward Aleksander z drugą żoną Różą z Potockich miał dwóch synów. Starszego Rogera Raczyńskiego, który był wojewodą poznańskim, wiceministrem rolnictwa, a potem ambasadorem polskim przy Królestwie Rumunii.
Bardzo zresztą zasłużonym w 1939 roku. Bez niego, bez jego interwencji 1939 roku los uchodźców z Polski byłby różny. To była naprawdę ważna pozycja.
Organizował
to, miał znakomite kontakty i to jest taka druga postać, która no nie przeżyła, bo on zmarł wcześniej.
35.
I to jest Edward.
To jest brat Edwarda, Roger Raczyński, Roger. Też zawodowy dyplomata.
Ostatni pan na Rogelina.
Ostatni właściciel Rogelina. No więc tych dwóch braci, prawda, z małżeństwa Edwarda Aleksandra i Róży Potockich, miało w sumie bardzo podobne zainteresowania, służba narodowi, służba państwu polskiemu. Roger Raczyński, jak wspomniałem, był wojewodą, wiceministrem, a następnie ambasadorem. Edward Raczyński od początku przyjął bardzo wyraźną karierę dyplomatyczną i w zasadzie od młodości, z wykształcenia prawnik po Uniwersytecie Lipskim, poza tym po doktoracie z prawa na UJ-cie i później jeszcze po studiach w London School of Economics, był zawodowym dyplomatą. Tu właśnie na zdjęciu widzimy go w mundurze ambasadorskim i przy orderach. No, żeby nie omawiać całej kariery, trzeba powiedzieć, że był reprezentantem, delegatem Polski przy Lidze Narodów w Genewie, po czym od 1934 roku przez dwie kadencje był ambasadorem Polski we Wielkiej Brytanii.
Zatrzymajmy się, tak. Odbierzmy telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, Jacek z Warszawy. Proszę Państwa, no szczególnie tu pytanie do gości, którzy są zorientowani dokładnie w tejże rezydencji rodziny Raczyńskich. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, a jak to jest w przypadku innych w Polsce wspaniałych budów, które zostały w czasie II wojny zniszczone i Polska ani złamanego feniga za to nie otrzymała? Dlaczego nie możemy mieć w innych miejscach odbudowanych tych właśnie strat, poniesionych z ręki ludzi, którzy zmienili się być panami świata. A dzisiaj, mimo że są bardzo bogatymi panami, nie raczą ani feniga zwrócić. I to by było tyle, proszę Państwa, bo naprawdę straciliśmy tak piękne rzeczy. A swoją drogą, proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jak to się udało, że ten obiekt w takim stanie przetrwał, jest i to jest po prostu cud, ale bez cudów, wydaje mi się, Polsce należy się znacznie więcej, ale nie miał kto do tej pory sięgnąć, nie miał kto rąk mieć dość długich, żeby sięgnąć po coś dla Polski. Być może sięgał dla siebie i dlatego już na Polskę nie starczyło. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękuję Panie Jacku. No, pierwsze pytanie pozostaje jakby pytaniem retorycznym, nie nam to rozstrzygać. Natomiast
tak, możemy powiedzieć, jakie były losy.
Jak najbardziej, tak.
No, opatrzność czuwała nad Rogalinem. Kiedy w 1939 roku nadeszli Niemcy, to właściciela Rogera Raczyńskiego nie było. Był zawodowym dyplomatą, był ambasadorem polskim w Rumunii. Brat był w Londynie. Natomiast obydwaj bardzo dobrze poinformowani o tym, że nadciąga wojna, czując się właśnie depozytariuszami dóbr narodowych, czując odpowiedzialność za te niezwykłe zbiory, doprowadzili do tego, że zostały one ewakuowane z Rogalina w maju, bardzo ciekawą drogą, którą udało mi się odtworzyć, i trafiły w dwa miejsca. Do Pałacu Krasińskich, należącego do Edwarda Raczyńskiego przy krakowskim przedmieściu. Tam trafiły srebra, archiwa, stroje szlacheckie i niestety nie przetrwały, bo bomba niemiecka pod koniec września 20, nie pamiętam, czy 5 czy 6 września uderzyła i to się wszystko spaliło w pomieszczeniu zakratowanej kasy pałacowej. Natomiast zbiory malarstwa trafiły jako depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie i przetrwały całą gehennę okupacyjną, przetrwały w podziemiach muzeum, fikcyjnie włączone do zbiorów muzealnych, powstanie, po czym zostały wywiezione dzięki działalności profesora Lorenza, trafiły do Niemiec, stamtąd zostały zrabowane przez Sowietów, zostały wywiezione do Rosji i z Rosji były rewindykowane do Polski. I cudem boskim rzeczywiście, za wyjątkiem, jeśli dobrze pamiętam, dwóch dwóch skrzyń. Wszystko to się zachowało. Natomiast sam Rogalin przetrwał okupację jako szkoła Hitlerjugend. Taka regionalna szkoła, to się nazywało Führerschule, czyli taka szkoła dla aktywistów NSDAP młodych, którzy uciekli około 21 stycznia, po czym weszli Rosjanie, którzy no chyba nic nie zniszczyli, można powiedzieć, więc to, co było w pałacu, co przetrwało oczywiście, niestety rzeczy ewakuowane do Poznania, czyli meble wyratowane stamtąd, spłonęły w 1943 roku z kolei od bomby amerykańskiej zrzuconej na okupowany Poznań. No a portrety rodzinne, które zostały w pałacu, zostały wyratowane przez Józefa Raczyńskiego z Obrzycka, który był z matek, że tak powiem, znaczy matka, babka i prababka były Niemkami. W związku z tym on miał swobodę poruszania się i był traktowany przez Niemców jak Niemiec. I ten Józef Raczyński, zaalarmowany przez szwagra Rogera Raczyńskiego, przez pana Rohozińskiego, przyjechał do Rogalina wyratować między innymi portrety rodzinne, do których na strzelnicy ci chłopcy z Hitlerjugend strzelali. I on ratował, niezwykły zbieg okoliczności, również portrety swoich przodków. I w ten sposób przetrwały portrety rodzinne. Więc nad Rogalinem do tej pory jakoś, powiedzmy, czuwała opatrzność boska i dzięki temu ten Rogalin przetrwał w tak doskonałym stanie. I dzięki temu również możemy dzisiaj w galerii oglądać oryginalne zbiory pochodzące z Rogalina. Ale wracając do prezydenta, bo
jeszcze ojciec... Tutaj pan Piotr Granowski, można, tak, to w uzupełnieniu. Oczywiście okres II wojny światowej był również przyczyną wielu strat dla samego Rogalina. Niszczono rzeźby w ogrodzie, część z nich służba zresztą umiejętnie przechowała przez wojnę. Na przykład zabity deskami w oknie przetrwał wspaniały witraż Louis Comforta Tiffany'ego. Przetrwał, w zasadzie nie dostał się nigdy w ręce niemieckie obraz, największy obraz Jana Matejki, Dziewica Orleańska, który też był umiejętnie ukryty. W związku z tym no, pewne rzeczy udało się ukryć, ale niestety niektóre nie. I taką największą stratą, jaką Rogalin poniósł, to jest niewątpliwie zniszczenie biblioteki biblioteki największej pałacowej, ostatniej wybudowanej w końcu XIX wieku. Wspaniałej dębowej biblioteki dwupoziomowej z antresolą, gdzie jeszcze dodatkowy poziom był książek. Tam mieściło się kilkanaście tysięcy wspaniałych dzieł, głównie poświęconych nauce, kulturze, sztuce. Niestety ten księgozbiór spłonął w całości. To potwierdzają i relacje polskiej służby, która wówczas jeszcze pracowała dla Niemców w pałacu. I potwierdza to ostatni komendant szkoły Hitlerjugend, pan Oswald Reicher, z którym mieliśmy kontakt grubo po wojnie, właśnie starając się ustalić pewne fakty. On znów nie potwierdza, że przy tej okazji również spłonęły szafy, w których te książki były przechowywane. Natomiast polska służba twierdzi, że te szafy spłonęły przy tej samej okazji. Jak było, no, trudno nam ostatecznie ustalić. W każdym razie w tym pogorzelisku, gdzie próbowaliśmy jeszcze odszukać jakichś artefaktów, znaleźliśmy jeden z zawiasów szafy tej byłej bibliotecznej. I dzięki temu zawiasowi między innymi udało się ustalić, w jakiej skali były malowane plany, oryginalne plany Zygmunta Hendla, który projektował dla rodziny tą bibliotekę. I dzięki temu można było bardzo pieczołowicie odtworzyć właśnie w drugim etapie finansowanym przez Unię Europejską rewaloryzacji pałacu, odtworzyć tą wspaniałą bibliotekę. I ona dzisiaj cieszy odwiedzających, ponieważ jest całkowicie odtworzona z każdym najmniejszym detalem, ponieważ właśnie projekty tej biblioteki w archiwach krakowskich się zachowały do dzisiaj.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana z Torunia kłania się uprzejmie.
Prosimy, panie Pawle.
Chciałem powiedzieć, że w obecnym roku, w lecie, wybraliśmy się z żoną w podróż szlakiem piasterskim. No i podróżowaliśmy przez Lubostroń, Biskupin, no to może mniej piastowskie, ale jakieś takie pierwotne tutaj to pochodzenie. Poprzez Wenecję, poprzez Poznań, Kurnik i dotarliśmy do Rogalina. I ku naszemu zaskoczeniu, nie spodziewaliśmy się zresztą, że mamy tak wspaniały zbiór malarstwa właśnie w tej galerii, która została udostępniona publiczności. Między innymi właśnie wspomniany przez pana ten obraz, największy obraz Matejki Joanna d'Arc, ale ponadto jeszcze mnóstwo obrazów przyjaciela rodziny Raczyńskich, Malczewskiego. Malczewskiego, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego. I jeszcze mnóstwa innych malarzy, jeszcze europejskich i francuskich. Także zrobiło to na nas ogromne wrażenie, nie mówiąc już o otoczeniu pałacu. Także panowie trafiliście w bardzo dobry punkt, właśnie ukazując piękno i tą tradycję właśnie tego pałacu i całej rodziny Raczyńskich. I właśnie a propos biblioteki, biblioteka również doskonale została odrestaurowana przy pomocy jeszcze chyba, nie wiem, ale chyba włoskich twórców, chyba architektów, którzy no tak jak ja, tak jak my z żoną żeśmy to oceniali, no to rzeczywiście w porównaniu tych rycin, które pokazywały tą bibliotekę, jaki miała pierwotny kształt, pasowała idealnie. Także no to wrażenie, które na nas zrobił Rogalin, to ja jak pamiętam, to raczej nie spotkałem się z takim obiektem.
Dziękujemy bardzo.
Tyle bym chciał zaznaczyć.
Dziękuję bardzo.
Można, to chciałbym takie małe sprostowanie. Jeżeli chodzi o jedyne obce ręce, jakie realizowały tą pierwotną bibliotekę Raczyńskich, to był rzeczywiście ręce Włocha, który był zatrudniony do realizacji sztukaterii na suficie biblioteki. Natomiast cała reszta w bibliotece została zrealizowana polskimi rękami. To jest ten efekt najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Wówczas w Wielkopolsce bardzo chętnie, znaczy generalnie na tym polegała filozofia, żeby zlecać wszystkie prace w ręce polskie. To była walka z okupantem. Jeżeli
podczas zaborów.
Podczas zaborów. Jeżeli te ręce były za mało wykwalifikowane, to wręcz się wysyłało, arystokracja wysyłała tych rzemieślników na naukę w określone miejsca, gdzie oni mogli podszkolić swoje umiejętności i później po powrocie mogli realizować te zamierzenia. I właśnie biblioteka, co charakterystyczne, została zrealizowana po raz pierwszy polskimi rękami i po raz drugi już zupełnie przypadkowo, ale w wyniku przetargu tak się zdarzyło, że właśnie polska firma wygrała możliwość rewaloryzacji pałacu i też specjaliści z Krakowa konkretnie zrealizowali tą bibliotekę w tak cudowny sposób, powtarzającą efekt pierwotny.
Panie Piotrze, chciałbym zwrócić uwagę też na jedną rzecz, którą pan powiedział, że chociaż był to ośrodek wielkich i możnych ówczesnego świata, mający służbę, to ta służba w sposób, wydaje się, taki odważny, identyfikowała się ze swoimi panami, ze swoimi właścicielami, skoro przechowywała, skoro chroniła te dobra i pozostała. I narażała się niejednokrotnie.
Zdecydowanie tak. We wspomnieniach wszystkich osób, z którymi ja miałem kontakt, a żyję w Rogalinie od ponad 30 lat, w zasadzie nikt nie powiedział złego słowa na przeszłość związaną z Raczyńskimi. Ludność absolutnie nie cierpiała od państwa, które właśnie żyło w pałacu. Mało tego, jeżeli chodzi o służbę, to określano te stosunki jako familiarne ze służbą, co często inną arystokrację szokowało, bo w Rogalinie dopuszczalna była sytuacja, gdy na przykład podawano do stołu, to służba potrafiła komentować to, o czym państwo mówiło przy stole. W innych domach arystokratycznych to było absolutnie nie do pomyślenia, natomiast w Rogalinie było tolerowane, wręcz mile widziane, bo jak ktoś mądry miał coś mądrego do powiedzenia, to dlaczego miał milczeć? Także no, to była absolutnie wyjątkowa rodzina i mogę powiedzieć, że moje kontakty, bo miałem tylko okazję, z trzema córkami Edwarda Bernarda Raczyńskiego, no, potwierdzają, że te słowa, które zapisano na nagrobku Edwarda Bernarda Raczyńskiego, skąpy dla siebie, hojny dla ojczyzny i pomocny biednym, są absolutnie aktualne do dziś. Te panie są dla mnie wzorem skromności, wzorem takiego bezinteresownego działania na rzecz narodu, na rzecz Polski, na rzecz ojczyzny. To takie rzeczy wynosi się tylko z głębokiej tradycji rodzinnej i my mamy tego świadectwa po prostu, patrząc na te osoby.
Jeśli dziękuję mogę bardzo. Powiedzieć kolejny telefon coś. I będziemy. Prosimy bardzo, halo.
Dzień dobry, Halina z Poznania. Prosimy, ja z dużym zainteresowaniem przysłuchuję się wypowiedziom trzech zaproszonych gości. No i nasuwa mi się takie pytanie, mianowicie jak wyglądają stosunki własnościowe fundacji? Ona powstała w latach 90. i czy fundacja jest tym samym właścicielem tych cennych przyrodniczo historycznie terenów? No i w jaki sposób te stosunki własnościowe przekształcają się, czy w jakiś sposób wpływają na zachowanie tej spuścizny historycznej, przyrodniczej.
Dziękujemy pani Halino. Tu myślę, że pan Mikołaj Pietraszek-Dmowski.
Jeszcze chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan Piotr Wilanowski. No, jako Wielkopolanie chcielibyśmy przypomnieć to hasło, które dominowało pod zaborami, swój do swego po swoje. Rzeczywiście, jak pamiętamy, ten słynny film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Polacy przetrwali, biorąc wzorce z Niemców i wykorzystując je właśnie w celach iście narodowych. A teraz odnosząc się do pytania naszej słuchaczki. Fundacja powstała w 1990 roku. Została zarejestrowana w 1991 i pan prezydent jako fundator, twórca Fundacji Raczyńskich, ostatni męski potomek, czyli ostatni z rodu, no, żył zaledwie półtora roku jeszcze.
I pozostawił. Osiągnął wiek ponad 100 lat.
Ponad 100 lat, 101 i 7 miesięcy z tego co pamiętam. Umarł 30 lipca 1993 roku i na początku sierpnia został pochowany w Rogalinie. No, to był moment wielkiego przełomu, upadku komunizmu i wielkich nadziei na odrodzoną Polskę. Nad sarkofagiem prezydenta Raczyńskiego w krypcie rodowej zostały umieszczone słowa, które ja zresztą przez długi czas uważałem za trochę przesadne, przyznaję się do tego. Po latach uważam, że były bardzo prorocze, mianowicie pan prezydent zwrócił się do jednego z premierów polskich: nie zmarnujcie niepodległości. Ale rzeczywiście podchodził bardzo optymistycznie do przemian w Polsce. No i w tym uniesieniu nie miał najmniejszych wątpliwości, żeby cały swój rogaliński majątek, całą spuściznę, całą schedę zapisać narodowi poprzez utworzenie Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wówczas oczekiwaliśmy, że stosunki własnościowe zostaną w jakiś sposób naprawione. Ale postępowały przemiany. Do takich przemian należało utworzenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która za zadanie miała likwidację PGR-ów. Majątek ziemski w Rogalinie, majątek Rogalin, to o czym mówimy, to wspaniałe otoczenie pałacu i parku z wielką Dąbrową, z zadrzewieniami, alejami itd., itd. To był były PGR, który agencja musiała...
To jest powierzchnia jak duża?
To jest 600 hektarów w sumie, z czego 200 hektarów mniej więcej to są te tak zwane łęgi, mówiąc po wielkopolsku, czyli łąki i pastwiska w Dolinie Warty i około 400 hektarów piaszczystych pól. Jest takie prawo niepisane, które mówi, że im piękniejszy krajobraz, tym gorsza gleba i im gorsza gleba, tym piękniejszy krajobraz. No więc w Rogalinie to się wspaniale sprawdza, bo to są niestety piaski, ale niezwykle malownicze i blisko Poznania. No i Oczywiście spodziewając się, że dojdzie do jakiejś formy zwrotu zagrabionego mienia, fundacja chciała tymczasowo zadbać o to, żeby ten PGR nie trafił w obce ręce, żeby nie daj Boże nie został rozparcelowany, zlikwidowany i tak dalej, bo cudem boskim przetrwał aż do 1993 roku. I wówczas został wydzierżawiony przez spółkę, która w 100% należy do Fundacji Raczyńskich, która w bardzo trudnych okolicznościach, bo to był bardzo zaniedbany majątek, rozpadające się budynki, zaniedbana, zaperzona, zakamieniona gleba, no, zaczęliśmy uprawiać, oczekując, że ta forma dzierżawy jest tylko jakąś formą przejściową. Mamy rok 2017, już nawet nie jesteśmy dzierżawcami, jesteśmy zaledwie poddzierżawcami tego majątku fundacyjnego i to oczywiście bardzo utrudnia działalność fundacji. Fundacja nigdy nie wzięła złotówki z tego, co wypracowało gospodarstwo, bo w gospodarstwie rolnictwo nie jest celem samym w sobie. To nie chodzi o to, żeby to był majątek, który ma być bardzo produkcyjny i że chodzi tylko o to, żeby na nim zarabiać. Chodzi o to, żeby ten majątek przetrwał w tej dotychczasowej formie. Tam rolnictwo jest tylko sposobem osiągnięcia celu, jakim jest takie konserwatorskie podejście do tego szerokiego kontekstu.
Zachować to dziedzictwo, tak, które do tej pory.
Żeby zachować ten kontekst.
Dziedzictwo agralne.
Tak. Również to jest majątek, gdzie widać nawarstwienia od średniowiecza do XIX wieku. Jak wspomnieliśmy, Raczyńscy byli rodziną niezwykle rozważną, światłą, z wielką wyobraźnią. W związku z tym kształtowali ten rogalin w sposób malowniczy, piękny powiedzielibyśmy. Taki, który pozwalał gospodarować, ale w miejscu szczególnym. I dlatego my też tak staramy się robić, ale oczywiście jest to bardzo niekomfortowe, kiedy nie jest się właścicielem, jest się dzierżawcą albo poddzierżawcą i nie wiadomo, co przyniesie jutro, a wyzwania są olbrzymie. My jesteśmy tak blisko miasta Poznania, jesteśmy kilka kilometrów od granic miasta i 17 kilometrów od centrum, no i w oku, ponieważ gleby są piaszczyste, słabe, jest wielka pokusa urbanizacji, dzielenia na działki, prawda, w myśl tego, ja mówię, nowoczesnego płodozmianu, żyto, żyto, działka budowlana, to znaczy, prawda, dalszego rozdrobnienia tych gospodarstw i nowej funkcji urbanizacji z takim pięknym majątkiem pośrodku. Więc oczywiście to ciśnienie z zewnątrz jest wielkie, odczuwamy go w sposób mniej lub bardziej bolesny i rzeczywiście obawiamy się, co będzie dalej. I oczywiście byłoby o wiele lepiej, gdyby fundacja mogła swoje cele statutowe spełniać w oparciu na majątku, który należy do fundacji, a nie jest dzierżawiony czy poddzierżawiany, bo dałoby to olbrzymie możliwości. Nie musielibyśmy.
Kto jest właściwym dzierżawcą i kto jest właścicielem?
Dzierżawcą jest aktualnie państwowa spółka należąca do dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych, Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach. Zresztą to nadzwyczajne przedsiębiorstwo i nadzwyczajni ludzie, którzy je tworzą, którzy no, do tego stosunku, zależności między spółką fundacyjną, a nimi podchodzą po wielkopolsku z wielką, serdeczną, powiedzmy, dbałością i uwagą. Natomiast wszystko to jest cały czas zasób Skarbu Państwa, bo mamy do czynienia z majątkiem przejętym w 1945 roku na tak zwaną reformę rolną, prawda, która nie była żadną reformą rolną, tylko de facto była atakiem na elitę polską, na ziemiaństwo i na to wszystko, co stanowiło o jakimś, powiedzmy, oparciu polskości i patriotyzmu na wsi.
Rezydencja Raczyńskich w Rogalinie, historia, kultura, patriotyzm. Też sami Raczyńscy. Dziś o tym rozmawiamy. Zostały nam ostatnie minuty naszego spotkania. Spróbujmy to nasze spotkanie podsumować właśnie w takim kluczu. Kim byli Raczyńscy? Drugie pytanie. Czym był i czym jest dziś Rogalin? Jakie są nadzieje na przyszłość? Czym Rogalin jest teraz w takim edukacyjnym, kulturalnym znaczeniu i nadziejach, które są pokładane w Rogalinie.
Jeżeli się jedzie z Poznania i chce się coś zobaczyć, no to właśnie są dwa miejsca, czyli Kurnik, który też ma dziwną sytuację, dwóch właścicieli, prawda, bo odrębny zamek, odrębny park, gdzie wszyscy jeżdżą, no bo kwitnące magnolie, prawda, rododendrony czy cokolwiek inne i Rogalin. To są dwie miejscowości, których no, turyst, ktoś to chce wyjechać, prawda, bo i są, jest Park Narodowy, prawda, Wielkopolski, ale to są lasy, mówmy szczerze, sadzone wtórnie, bo to sadził Tytus Działoński. Przecież Puszczę, Park Narodowy Wielkopolski, to nasadzenie XIX-wieczne. Tytus zaczął to nasadzenie. To nie jest żadna pradawna puszcza, ale to jest normalne. Ta otulina Puszczykowo-Wiry, prawda, poza nią też zarasta tymi suburbiami, prawda, takimi. Tylko że tam nie masz wielkiej szkody, bo Park Narodowy ma granicę i nie wolno jej przekroczyć. Natomiast tu ta granica jest nieokreślona, prawda, i ten pęd, naciski od strony Kurnika już są widoczne. Zabudowa jest potwornie duża, tam się tworzy pod Kurnikiem. To są całe tysiące czy setki hektarów dzielonych na działki, które nie będą wykorzystane przez najbliższe co najmniej 50 lat. Bo nie ma takiego nacisku, żeby budować, bo to są koszta, prawda? Trzeba liczyć koszta inwestycji, koszta wybudowania, dojazdu do miasta. Ja patrzę na młodych ludzi, oni wolą kupić tanie mieszkania w Poznaniu, niż kupować dalej. No, Wiry, Komorniki są
ale
takim...
To się zabudowuje.
Ale to się zabudowuje, ale to będzie trwało. W związku z tym realnie nie ma potrzeby. I ja nie rozumiem takiej sytuacji, że no to gmina powoduje różne rzeczy, że ma być jakieś centrum logistyczne na pasie między Kurnikiem. Nie ma lepszych miejsc w tym kraju. Nie ma, no ale to są dochody. Ja sądzę, że to jest normalny mechanizm. Gmina chce liczyć na dochody z takiego bazy magazynowej. Ja to są duże dochody. I się buduje tam, gdzie się buduje. Nikt nie pyta się. Proszę zobaczyć, jak mówimy o Kurniku. Symbolem Kurnika jest maszt z symbolem McDonalda i dwa markety, jeden chiński, drugi polski, na wjeździe do miasta. Kurnik jest nieważny, prawda? I te masowe osiedla. Więc to jest ten lęk, że ta droga przejdzie, a ją trzeba, ma się poszerzać, bo to ma być ważna droga właśnie do ruchów. No to co będzie z dębami? Tej drogi się nie da wytyczyć, żeby ominąć dęby. Nie da się tego zrobić, żeby nie wyciąć, prawda? Co opinąć pałac, czyli coś trzeba zniszczyć. A jeżeli państwo to oglądali, te zdjęcia, one są dla mnie rewelacyjne, bo te puste pola obsadzone, tośmy ostatnio z Mikołajem oglądali, na środku stoi taki wiekowy dąb. I to powinno się pokazywać na lekcjach przyrody, bo czegoś takiego nie ma, bo Turew takim jest drugim miejscowością, prawda, słynną, gdzie ten Chłopowski zrobił. Ale takiej sytuacji, o tu mamy na tym zdjęciu, nie ma. To jest
one coś... ze starości są już suche niestety.
Tak, ale to jest właśnie coś, ale to jest coś, co jest niepowtarzalne, tego się nie da. I że to zniszczyć mamy? Po to, żeby wybudować kilka rezydencji. No mamy.
Rozmienić na drobne.
Na drobne. Mamy po drugiej stronie rezydencję.
Krótko, bo mamy już mało czasu, to myślę, że warto właśnie podsumować, że mamy dwie opcje. Jedna walczy o to, żeby Rogalin zachować go właśnie w tym stanie pierwotnym i to są służby konserwatorskie, które w tej chwili pracują na tym, żeby Rogalin był powołany pomnikiem historii. To są różne formy ochrony, które zostały powołane dla Rogalina, ale jednocześnie jest druga presja, która chce wyzyskać to miejsce, wyprzedać, zabudować, zurbanizować i na tym, że tak powiem, zrobić własne interesy. No i teraz rzecz polega na tym, no, z naszego punktu widzenia, żeby jednak ta pierwsza opcja wygrała, żeby Rogalin mimo tych nacisków udało się uchronić. I to jest naszym celem nadrzędnym i pewnie to nam przyświecało w tej rozmowie, żeby tą ideę nagłośnić.
Pan Mikołaj?
No, tradycja jest nierozerwalnie związana z Raczyńskimi. O ile dobrze liczę, to jest 9 pokoleń rodziny, która nie mając potomków męskich stworzyła fundację. Stworzyła zarząd fundacji, czyli powierników jej, którzy mają za zadanie dbać o te tradycje i o to miejsce. To jest miejsce szczególne, dlatego że ogniskuje się tam mnóstwo różnych wątków tradycji. To jest dziedzictwo zarówno językowe, jak i historyczne, jak i przestrzenne, czy przyrodnicze, krajobrazowe. No i po prostu myślę, że primum non nocere, po prostu nie przeszkadzać, pozwolić nam działać tak, jak to robili Raczyńscy od lat, bo to niezwykłe dziedzictwo i niezwykła rodzina. I trzeba to uszanować.
Nie wiem, czy prezydent Raczyński maczał palce w tej naszej rozmowie ze swoją skromnością i cały ród Raczyńskich ze swoją skromnością, że niewiele powiedzieliśmy o nich samych, zwłaszcza tak. O prezydencie.
Może w radio będzie okazja.
Może w radio będzie okazja. Państwa zachęcamy do zapoznania się z tą postacią, opisaną również w literaturze. W internecie podstawowe informacje możemy znaleźć na temat Edwarda Raczyńskiego, prezydenta.
Mogę jeszcze coś powiedzieć?
Jedno zdanie.
Jedno zdanie. Gdyby nasi widzowie, zanim będą słuchaczami, chcieli się bardziej zapoznać z Rogalinem wizualnie, to są dwie strony internetowe: www.majatekrogalin.pl i www.fundacjaraczyńskich.pl, jak również profile na Facebooku, na których jest bardzo dużo zdjęć, które przekazują to wszystko wizualnie, o czym dzisiaj mówiliśmy.
No bardzo gorąco. Strona Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Tak. Tak jest. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, za przybliżenie.
Dziękujemy, to był zaszczyt dla nas.
Bardzo znaczącego Polski, jak również osoby, które tworzyły naszą tożsamość, naszą historię i nasz patriotyzm. Dziękuję również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.